Dostęp do Boga uzyskujemy przez posłuszeństwo Bogu. Miara dostępu do Boga jest zależna od tego, w jaki sposób żyjemy. W jaki sposób dzisiaj chodzimy z Bogiem. Nasze decyzje ziemskie, te, które podejmujemy za życia na ziemi, sprawiają, że już za życia na ziemi mamy pewien dostęp do Boga, ale ten dostęp do Boga, który będziemy mieli później, w przyszłości, po tym życiu, w milenium albo też w wieczności, jest uzależniony właśnie od sposobu życia dzisiaj. Od tego, jak żyjemy z Bogiem. Mówiąc precyzyjniej, jak dokładnie albo w jakiej mierze wypełniamy Słowo Boga w naszym życiu. Czyli to, co Bóg do nas mówi. Ma to ogromne znaczenie. Każdy dzień spędzony ma znaczenie. Dobrze by było, gdyby dzisiejsi chrześcijanie byli tego świadomi. Właśnie dlatego nauczamy. Czasami jest takie pojęcie ogólne, skoro wierzę w Pana Jezusa Chrystusa, jest już wszystko okej. I wielu nie przykłada się, chrześcijan, do tego, żeby żyć w sposób święty, Bogu oddany, gorliwy, tak jak Pan nas uczy w swoim Słowie. Żeby z Nim chodzić, żeby poddawać się prowadzeniu Ducha Świętego, żeby uczyć się i wzrastać w poznaniu Syna Bożego, żeby On przyjmował całe nasze życie. Tego chce nasz Pan, Jezus Chrystus i Ojciec Niebieski. Ale nie wszyscy to rozumieją. Na skutek też braku poznania, braku nawet gorliwości odpowiedniej, a z innej strony patrząc, jeszcze zajmując się sprawami tego życia w sposób niewłaściwy, to znaczy zajmując się przesadnie za dużo, troszcząc się o rzeczy, o które nie powinni się ludzie troszczyć, wierzący troszczyć, jednak robią to niektórzy. W związku z czym nie mogą wypełnić tego, co Bóg dla nich wyznaczył albo zamierzył w tym życiu. Ponieważ Pan Bóg ma dla nas przeznaczenie, dobre zamiary wobec nas. Kiedy zaczynamy wierzyć w miłość Boga do nas, kiedy zaczynamy pojmować, że Bóg jest miłością, czystą miłością, znacznie większą niż jakikolwiek człowiek jest w stanie ukazać. Jeżeli zrozumiemy, że On ma przyszłość dla nas wspaniałą, jak mówi Pismo, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Ci, co uwierzą w tę miłość, co ją przyjmą, im więcej zauważą i przyjmą tę miłość, tym bardziej będą chodzić w Jego woli. Poznanie miłości daje nam całą pełnię, w której mamy się poruszać. Więc znajomość Boga, kim jest, dobroci Jego, motywuje nas do chodzenia Jego drogami, do kochania Go. Czyli na miłość odpowiadamy miłością z naszej strony. Czyli chodzeniem w Bogu i działaniem na skutek miłości. Wierzący powinien działać z miłości. Wiara działa przez miłość. Aktywna jest miłość. Dlatego ci, co miłują prawdziwie Boga, ci będą najbliżej Boga. Jak również innymi słowami można powiedzieć tak. Ci, co miłują Boga, wypełniają Jego polecenia i słowo. To jest taki test. To jest właśnie to, co Bóg kiedyś ukaże, jak było naprawdę. Ponieważ nasze życie jest zapisywane. Nasze życie jest widziane przez Boga. Cały czas On to wszystko widzi, to wszystko jest zapisywane. Aby mogło być odtworzone, aby mogło być ukazane, jaka jest rzeczywistość, aby Słowo Boga mogło osądzić lud i ustawić go we właściwych pozycjach w przyszłości. Kiedy czytamy Księgę Ezechiela, w Księdze Ezechiela od 40 rozdziału w górę jest przedstawiona świątynia. Wiemy też, że Ezechiel dużo miejsca daje informacjom końca tego wieku i początku następnego. I później na końcu jest mowa właśnie o świątyni, która zresztą nigdy nie została wybudowana do tej pory. Niektórzy mają z tym problem. Myślą, że ta świątynia będzie funkcjonować w milenium, że ofiary będą składane w milenium. Ale jaki ma sens składanie ofiar w milenium, kiedy Pan Jezus będzie rządził całą ziemią? Świątynia Ezechiela, która nigdy nie została w tym świecie wybudowana, przedstawia ciało Jezusa Chrystusa. W czasach końca i Kościół wkraczający w milenium. Prawem tej świątyni jest świętość. Zobaczmy Ezechiela 43 i 12 werset. To jest ustawa świątyni. Ustawa albo instrukcja albo prawo świątyni. Jakie to jest prawo? Dalej czytamy. Na szczycie góry cały obszar dookoła niej ma być bardzo święty. Oto takie jest prawo, albo taka instrukcja, albo taka ustawa tej świątyni. Cały obszar dookoła niej ma być bardzo święty. Chciałem zwrócić uwagę, ponieważ żyjemy w tym czasie przełomowym. Dla nas te informacje mają ogromne znaczenie. Abyśmy zrozumieli, że jesteśmy kowalami własnego losu. Że to, jak będziemy żyć, stanowi o naszej przyszłości. Przyjrzyjmy się. Księga Ezechiela, 44 rozdział, 5 werset. Tu są reguły, kto może wejść do świątyni. A więc 5 werset 44 rozdziału. Wtedy rzekł Pan do mnie, do proroka, czyli odnosi się do nas też wszystkich słuchaczy Słowa Bożego. Do wszystkich słuchaczy. Synu człowieczy, uważaj dobrze. Patrz i słuchaj uważnie wszystkiego, co ci chcę powiedzieć, co do wszystkich ustaw i przepisów dotyczących świątyni pańskiej. Zwróć uwagę, albo inaczej, zwróć swoje serce, albo jeszcze inaczej, uważaj na wejście do świątyni i wszystkie wyjścia z przybytku. Na wejście i wyjścia. uważaj, zwróć uwagę. Niech twoje serce na to zwraca uwagę. Pan chce, żebyśmy na to zwrócili uwagę. Pan chce, żebyśmy spojrzeli i zwrócili uwagę, kto wchodzi, kto może wejść. Jest ograniczony dostęp do Boga, do Jego obecności, do celów Boga, kto może usłyszeć, kto może być posłany, kto może być wykonawcą, do zamiarów Boga. Jest ograniczony dostęp. Zobaczmy, Księga Ezechiela 44, 10 i 11 przeczytamy. A ci lewici, którzy się ode mnie odłączyli, kiedy Izrael wyrzekł się mnie i pobiegł za bożkami, poniosą swoją nieprawość. Oni będą służyli w moim przybytku jako stróże przy bramach świątyni, jako słudzy świątyni. Oni będą zabijać żertwy na całopalenia i ofiary dla ludu i będą stać przed nimi, aby im służyć. I 13 werset, i 14. Nie będą się zbliżać do mnie po to, by mi służyć jako kapłani. Nie będą się dotykać rzeczy świętych i rzeczy najświętszych, ale poniosą swoją hańbę i obrzydliwości, których się dopuścili. Ci lewici zostają na zewnątrz. Oni nie mają możliwości wejścia do miejsca świętego, do rzeczy świętych, do wyższych celów Boga, do zamiarów Boga. Nie mają, nie słyszą tych rzeczy. Nie wiedzą często o tych rzeczach. Dlaczego tak jest? Dlatego, że za życia na ziemi nie wypełnili gorliwie tego, do czego zostali przeznaczeni. Zwróćcie uwagę, że tutaj jest mowa, że będą musieli na skutek pewnych niewłaściwych decyzji ponieść skutki tych decyzji. Jest tutaj wyraźnie powiedziane, że poniosą swoją winę albo inaczej nieprawość. Jaka to jest wina? Przeczytajmy werset 7 tego samego rozdziału. Wpuściliście bowiem obcych, nieobrzezanych na sercu i ciele, żeby byli w moim przybytku po to, by go zbezcześcić. Kiedy składaliście mi w ofierze chleb, tłuszcz i krew, tak przez swoje obrzydliwości złamaliście przymierze moje z wami. Nie stróżowaliście nad służbą przy moim przybytku i zamiast tego ich wyznaczyliście, aby się zajmowali służbą przy moim przybytku. 9 werset. Dlatego tak mówi Pan Bóg. Żaden cudzoziemiec, nieobrzezany na sercu i na ciele, nie może wstępować do mego przybytku. Żaden z obcych, którzy żyją wśród Izraelitów. Jak służymy w ciele Chrystusa? W świątyni Pańskiej. Ciało Jezusa Chrystusa jest świątynią Pana. Czy Duch Boga, czy Chrystus jest tym, który nas prowadzi? Czy jesteśmy Mu poddani w dziele, w zamiarach Bożych? Czy On jest tym, który prowadzi nas w życiu? Czy wzrastamy w Słowie, nie dajemy przystępu temu, co nieświęte, aby było w ciele Jezusa Chrystusa? Czy też zezwalamy na rzeczy nieświęte w ciele Jezusa Chrystusa? Kogo zapraszamy do służby w ciele Jezusa Chrystusa? Nieświętych tak jak tu jest powiedziane, nawet cudzoziemców, którzy innym bogom służą, czy tych wprowadzamy? A może sami wprowadzamy bożki, nasze pragnienia, może mamonę? Co my wprowadzamy do ciała Jezusa Chrystusa? Komu służymy? Bóg chce czystej służby. Świątynia ma być święta. To znaczy, że ten, kto zarządza świątynią, wiemy, że głową jest Jezus Chrystus. On ma decydować o wszystkich ruchach w świątyni. Indywidualnych, każdego wierzącego. Jak również zespołowych, czyli jako dane ciało Chrystusowe. Lokalne. Może kościół domowy. Może jakiś pastoralny. Może sieć kościołów. Kto tym zarządza? Jacy ludzie tam są? Czy chodzą w świętości? A może pozwalają, że do środka się dostają ludzie niewłaściwi? I to oni składają ofiarę. Ogromne ma znaczenie, jak służymy Panu. Innymi słowami, czy Pan zarządza tym kościołem? Czy Pan go prowadzi? Czy może się zamanifestować Jego obecność? Czy też może Pan musi opuścić świątynię? Ponieważ grzechy wypychają Go, ponieważ pragnienia ludzi wypychają Go ze świątyni i chwała musi się wraz z cherubami unieść. Kto zarządza świątynią? Komu służą lewici? Powinniśmy wszyscy być kapłanami środka, a więc przybytku, miejsca intymnego, rzeczy najświętszych, celów i zamiarów Bożych. Powinniśmy znać wolę Boga na ten czas. Powinniśmy wiedzieć, co Bóg chce czynić i być dla Jego dyspozycji, dla Jego zamiarów, dla Jego posłannictwa, w oczekiwaniu: tak, Panie, co polecasz? Jestem, czekam, służę Ci. Czy mamy tę pozycję? Czy mamy tę postawę? Czym się zajmujemy w życiu? Ma to ogromne znaczenie. Ci, którzy kochają Pana, którzy rosną, którzy robią wszystko, żeby Jemu służyć wraz z ich rodzinami, wraz z kościołami, są prawdziwymi kapłanami. Którzy wchodzą do miejsca najświętszego, które mają kontakt z Bogiem. I cele i zamiary są im przekazywane. Jak żyjemy, będzie miało wpływ na to, kim będziemy kiedyś. Zobaczmy, Księga Koheleta albo Kaznodziei, inaczej Salomona, 9 rozdział, 11 werset. A dalej widziałem pod słońcem, że to nie chyżym bieg się udaje i nie waleczni w walce zwyciężają. Tak samo nie mędrcom chleb się dostaje w udziale, ani roztropnym bogactwo, ani też nie uczeni cieszą się względami, bo czas i przeznaczenie sprawiają wszystko. Czas i przeznaczenie. To są różne tłumaczenia, wiem. Ale sens jest taki, że Bóg ma nad wszystkim swoją władzę. I ludzie na tej ziemi starają się, uczą się, biegają szybko, sprawnie walczą i tak dalej, i tak dalej. Wiele wysiłku, by osiągnąć ten świat. By zdobyć pierwszą nagrodę w tym świecie. Ale Bóg decyduje. Czas i zarządzenie, Boże zarządzenie, sprawią wszystko. To nie to, co ludzie by chcieli. Własną siłą, siłą mięśnia, siłą rozumu, siłą sprytu, osiągnąć pewne rzeczy. My, ludzie Boga, wiemy, to Bóg sprawia wszystko. I to ostatni są pierwszymi. Ostatni w tym świecie. Pogardzani, nic nieznaczący. Ci, którzy szukają Boga, ci są ostatnimi według tych ludzi w tym świecie. Natomiast lud Jego jest ceniony przez samego Boga. Bóg sprawia wszystko. Bóg zarządza tym wszystkim. To jest tylko miejsce testu i sprawdzenia, czego chcesz, człowiecze. Za czym idziesz? Czego pożądasz? Czego pragniesz? Królestwa? Czy może świata? Światła? A może chcesz ciemności? Chcesz bogactwa? Chwały Boga? Czy chcesz bogactwa tej ziemi? Czego szukasz? To jest czas, w którym żyjemy, że świątynia Pańska będzie bardzo jasna obok pseudoświątyni i świata. Jesteśmy na samym końcu wydarzeń. Wszystko zaczyna przyspieszać. Wszystko zaczyna napędzać się ku końcowi tego wieku, ku końcowi tej ery. Wiemy, że już Pan woła w sferze duchowej. Ci, co mają uszy i oczy otwarte, wiedzą, Pan nadchodzi. Wołanie już jest. Przygotowujcie się, czuwajcie, Pan nadchodzi. Oporządźcie swe lampy, świećcie, Pan nadchodzi. Pan jest blisko. To jest wołanie Ducha Świętego. Wołanie, które już się rozchodzi w ciele Chrystusa. I my jesteśmy zobowiązani, żeby dzisiaj wołać, Pan nadchodzi. Zobaczmy Księga Amosa, 9 rozdział i 13 werset. Jest napisane tak. Oto nadejdą dni wyrocznia Pana, gdy oracz będzie postępował za żniwiarzem, a depczący winogrono za siejącym ziarno. Oracz będzie postępował za żniwiarzem. Krok w krok. Jest przyspieszenie. Przyspieszenie wydarzeń na ziemi. Przyspieszenie. Uświęcanie Kościoła i zmian w Kościele, w świątyni Boga. Oczyszczanie świątyni. Pan Jezus wkracza do świątyni. Ludzie zaczynają podejmować decyzje w świecie. I decyzje ciała Jezusa Chrystusowego mają ogromne znaczenie. Dzisiaj podejmując decyzje, ważą się losy. A ponieważ decyzja biegnie za decyzją, wielu gubi się. Nie zmienia to faktu, że ci, którzy czuwają i są blisko Boga, nasłuchują, jaką decyzję mają podjąć. Ponieważ dzisiaj wymagane jest czuwanie. Dlatego, że nie możemy sobie pozwalać na błędy. Nie możemy. Nie powinniśmy. Bo to, co zrobimy, decyduje o naszej przyszłości. A czasy nakręcają się. Wiadomość w mediach goni następną wiadomość. Nieszczęście goni nieszczęście. Lęk goni lęk. Pokój w ciele Chrystusa goni pokój. Miłość w ciele Chrystusa goni miłość. Moc goni moc. Słuchajcie, to się napędza. Dzisiaj jest ważne, żebyśmy podejmowali właściwe decyzje, które będą miały znaczenie nie tylko dla nas osobiście, ale dla naszych rodzin i dla naszej wieczności, dla naszych kościołów. Bardzo ważne, żeby to rozumieć. Wszystkie wybory, jakie podejmujemy, są efektem naszej wiary. Czy ona jest? Pan Jezus w 18 rozdziale Ewangelii Łukasza pytał się, po tym jak wskazywał, że mamy być jak wdowa, która prosi sędziego, żeby się za nią wstawił i mówi, obroń mnie. I na końcu Pan Jezus zadaje pytanie, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie? Czego będzie Kościół szukał? Czy będzie miał wiarę? Wiara znaczy, że słyszy Boga. Kto ma wiarę, słyszy Boga. Jeżeli mówimy, że ktoś ma wiarę, znaczy, że słyszy Boga. Uwaga! Za tym idzie działanie zgodnie z wiarą. Czy ją masz? Niektórzy mówią, że mają wiarę, ale owoc ich życia pokazuje, że jej nie mają. Ponieważ nie rozumieją tego, co czynią. Twierdząc często w dumie, w pysze, że oni wierzą i proszę nie wkraczać w ich życie. Natomiast owoc ich życia pokazuje, że nie jest to wiara pańska, to jest ich własna wiara. To jest coś, co sobie sami stworzyli. Nazywamy to stwarzaniem bożków. To nie jest Jezus, ten, który prowadzi. Prawdziwy Jezus daje wiarę. Wiara pochodzi ze słowa Jezusa Chrystusa. Więc jeżeli słyszysz Go, masz Jego wiarę i wiesz, co masz robić. Kiedy głowa myśli, ty nie musisz myśleć. Kiedy Jezus myśli jako głowa za ciebie, który jesteś częścią ciała Jezusa Chrystusa, otrzymujesz Jego myśli dzień w dzień. A myśli będą prowokować cię albo będą prowadzić ciebie do działania zgodnie z tym, o czym myślałeś. Zgodnie z tym, nie z czymś innym. Będziesz robił dokładnie to, co myślisz. Jeżeli myśli są od Chrystusa, będziesz chodził w Jego woli, będziesz miał wiarę Boga. Ale jeżeli nie są od Chrystusa, będziesz robił inne rzeczy. Tragedią niektórych wierzących jest to, że oni uparcie twierdzą, że mają wiarę, podczas gdy owoce pokazują ich życia, że tej wiary nie mają. Że to nie jest wiara Boga. Ponieważ wiara Boga, uwaga, porusza się przez miłość, przez znajomość Boga. Nie ma wiary bez miłości. Boga i ludzi. Kościół, który chodzi w miłości, Kościół, który kocha Boga, który kocha i szanuje siebie nawzajem, jest w jedności. Jest zjednoczony. Szuka Słowa Pańskiego na następny dzień, na następną chwilę. On chce chodzić w Bogu. Nie chce słuchać czegokolwiek innego. Człowiek, który kocha Boga, słucha, wysłuchuje, nasłuchuje Słowa Pańskiego na każdą godzinę. Czuwa. To są kapłani czasów końca. To są kapłani czasów końca. A więc musimy rozumieć właściwie czasy. Musimy znać wolę Boga. Musimy zadawać sobie pytanie każdego dnia. Gdzie jest Bóg? Nie możemy być chrześcijanami będącymi w jakiejś denominacji, wierzącymi w jakieś doktryny denominacyjne, od lat zresztą niezmieniane, na zasadzie my wiemy, jak jest, podczas gdy czas pędzi objawienie za objawieniem, słowo za słowem, prowadzenie Boga za prowadzeniem. Jezus chce używać Kościół. Natomiast są kościoły, niestety, wierzący, którzy siedzą w tych miejscach cały czas od miesięcy, nawet lat, nie słyszą, co mają robić. Ponieważ oni słyszą tylko doktryny, słyszą tylko to, co według danych przewodniczących tego kościoła jest słuszne, ale nie mają żywej relacji z Ojcem i z Jezusem Chrystusem przez Ducha Świętego. Nie słyszą ich osobistego prowadzenia. Nie widzą tego, w jakim czasie żyjemy, jeżeli chodzi o linię czasową do przyjścia Pana, jak blisko jest. Nie szukają odpowiedzi nawet na to. Oni są zadowoleni stanem swego umysłu i swej duszy i swego serca. Są zadowoleni. Podczas gdy Biblia to nazywa, są zwiedzeni. Biblia mówi, Pan Jezus powiedział, uważajcie w tych czasach, przed samym moim przyjściem, aby was kto nie zwiódł. Jest powiedziane, uważajcie, bo będą nawet ci zwodzeni, którzy mają dostąpić zbawienia. Czyli lud Boga, który naprawdę by poszedł za Bogiem, gdyby wiedział, jak się rzeczy mają, gdyby znał wolę Boga, jak się rzeczy mają, tylko że ktoś im coś głosił, że zasnęli. W takich kościołach często inne kościoły są B, są niedobre, brzydkie. Zostań w tym kościele. Jest właściwe być w dobrym kościele, ale niewłaściwe jest, kiedy jesteśmy zablokowani, kiedy nas usypiano i uśpiono. Kiedy nie słyszymy już głosu Boga, ponieważ, mówi się, nam jest dobrze, jest właściwie. Jesteś na właściwym miejscu, dajesz właściwe pieniądze jako kolektę, jest wszystko okej. Masz właściwe członkostwo, jest wszystko okej. Jesteś poklepany po ramieniu, rękę ci podaje lider, jest wszystko okej. Pytanie jest, słyszysz Boga tego dnia? Słyszysz następnego dnia? Czy jesteś Mu posłuszny w to, co Ci mówi? Te pytania musimy sobie stawiać, ponieważ pytanie zasadnicze dzisiaj, na skutek tego przyspieszenia czasów, wydarzeń, wszystko pędzi jedno za drugim w sferze duchowej. I w sferze widzialnej. Wszystko biegnie do końca, by nastało Królestwo Boże. Wszystko przyspiesza. I dla Kościoła powinno dzisiaj być pytanie, to co Pan Jezus powiedział, czuwajcie. A z tego powstaje pytanie, gdzie, w którym miejscu jest Bóg? Co On chce dziś robić w moim życiu, w moim kraju, w moim kościele, w mojej rodzinie, dziś, co On robi? Czy jestem w Jego woli? Czy jestem Jego narzędziem? W mojej rodzinie, w moim kościele, w kraju, w którym żyję, dla świata. Czy Bóg mnie używa zgodnie z Jego wolą? Czy jestem żywym członkiem ciała Jezusa Chrystusa? Zrozumienie czasów i właściwe postępowanie jest decydujące o naszej przyszłości kiedyś. Podam kilka przykładów. Jonatan i Dawid. Dawid reprezentował za życia swego wolę Boga. W nim albo na nim było skupione Boże oko. Bóg powiedział, on jest królem Izraela. Saul, poprzedni król, jak wiemy, na skutek niewierności Bogu, sprzeciwiania się Bożej woli, został odrzucony. Mimo, że został wybrany na króla przez Boga i Bóg sam do niego mówił, że byłeś nic nieznaczący, nawet we własnych oczach. Wydaje się, że początek był właściwy u Saula. Jednak sprzeniewierzył się po krótkim czasie, zaczął z Bogiem walczyć i przeciwko wszystkim, którzy byli z Bogiem. Kiedy Bóg powiedział, nie będziesz już królem i postawił nowego króla, Dawida. I o tym wiedział Saul, zaczął walczyć z Dawidem. Bóg go postawił jako króla. Dał mu pozycję w kościele. A co on robi? On walczy, mając pozycję, walczy ze wszystkimi, którzy są od Boga. Druga rzecz. Nawet jeśli Bóg by powiedział mu, słuchaj, ale jesteś w złym miejscu, w chcę, żebyś szedł niżej, postawię kogoś innego. Powinien Saul to zrobić. Jonatan przyjął tą postawę. Przeczytajmy 23 rozdział 1 Samuela i werset 17. 1 Samuela 23, 17. Mówił do niego: nie obawiaj się, bo nie wytropi cię ręka mojego ojca Saula. Mówił Jonatan. Ty będziesz panował nad Izraelem. Ja zaś będę drugim po tobie. Mój ojciec Saul wie, że tak będzie. Obydwaj związali się przysięgą wobec Pana. Chciałem zwrócić uwagę na to, Dawid, który został wybrany przez Boga, on był teraz centrum, wokół którego się objawiała chwała Boża na Izraelu. Innej drogi nie było. Saul, który przedtem był tym, na którym się miała objawiać chwała, sprzeniewierzył się Bogu. Został odsunięty. Teraz nastała nowa era. Teraz został Dawid numer jeden. Saul mógł uznać to. Bóg mówił do Saula wielokrotnie: spójrz, jak się służy mi. Dawid mógł cię dwa razy zabić. I nie zrobił tego. Raz, gdy był w jaskini, pamiętacie? I Saul poszedł na ubikację, a z tyłu byli żołnierze i Dawid. I Dawid odciął mu połę płaszcza i później wyszedł i do niego mówił: dlaczego mnie prześladujesz? Przecież ja jestem wiernym sługą twoim. To jest kapłan, nie walczy z namaszczonym. Wiedział, że Saul jest namaszczony. I mówi: to jest rzecz Boga, co on z nim zrobi? Nie walczą. Dzisiaj w ciele Chrystusa jest dużo walk, zamiast zostawić rzecz Bogu. Za dużo jest słów przeciwko. Dawid, widząc przeniewierzenie się Saula, mimo to nie walczy z Saulem. On mówi: sąd nad nim należy do Pana. On jest pomazańcem Boga. I drugi raz na pustyni, kiedy Saul gonił Dawida i obozował w trakcie tego pościgu, Bóg zesłał na nich ogromny sen, mocny, ciężki sen, tak, że nawet się nie obudzili. Kiedy Dawid przyszedł tam do niego, do obozu, Saul był pośrodku. Wzięli Menaszkę i Dzidę. Dawid znowu stanął na górze i powiedział po raz drugi: dlaczego mnie prześladujesz? Przecież ja jestem twoim sługą. Dwa razy mu daję szansę. I nic. Widzicie, Bóg stawia ludzi w kościele. Bóg daje im pozycję. Ludzie się sprzeniewierzają. Ludzie zaczynają handlować. I kiedy on został królem, już nie chciał puścić królowania. Gdyby Saul dobrze prowadził swoją służbę, Bóg mu obiecał: zostaniesz królem na zawsze, jak dobrze sprawiasz służbę. Ale się sprzeniewierzył i nadszedł czas, że on bronił pozycji w kościele. Bo przecież Bóg mnie postawił. I za każdym razem, co się działo z Saulem, za każdym razem przychodziło otrzeźwienie. Oj, zgrzeszyłem! Kiedy Dawid do niego mówił w tych sytuacjach, że mógł go zabić. Więcej, trzeci raz goni Dawida. I co się dzieje? Saul dowiedział się, że on schronił się u proroka Samuela. Przychodzi tam, najpierw posyła posłańców, wszyscy prorokują, a później sam przychodzi. Saul też prorokuje pod wpływem Ducha Świętego. Znowu ma otrzeźwienie: jestem grzesznikiem. Bo gdzie Pan jest, przychodzi otrzeźwienie. I co się dzieje? Za każdym razem, po chwili, chorągiewka się odwraca. Za każdym razem, kiedy masz: oj, jak grzeszę, kiedy nie zrobisz kroku właściwego w życiu, wrócisz do starych śmieci. kiedy się nie odwrócisz od grzechu, kiedy nie uznasz, że grzech jest grzechem, wrócisz do starych śmieci. To jest, widzicie, dowód, że takiego człowieka Bóg nie może używać. Ale Bóg z miłosierdzia używał Dawida w ekstremalnie trudnych sytuacjach, żeby doprowadził Saula do nawrócenia. On nadal tego nie robił. Widzicie, jaki Bóg jest dobry. Nawet ci, co odstępują od Niego. Bóg chce ich doprowadzić z powrotem. Jonatan natomiast, zwróćmy uwagę, on wiedział o wszystkim. Wiedział, że Dawid jest tym wybrańcem Boga. Czyli co? Centrum działania Bożego jest przez Dawida. My dzisiaj musimy widzieć, gdzie jest centrum działania Bożego. My musimy rozpoznawać, gdzie Bóg się porusza. A Bóg porusza się na wielu frontach. Kto jest sługą Boga? Co Bóg robi w Polsce? Co Bóg robi na świecie? My musimy to widzieć, rozpoznawać czasy i chwile, jakie Bóg ma w danym narodzie. Rozpoznawać namaszczonych, prawdziwe sługi Boże. Żeby podążać w tą stronę, ponieważ działanie Boże jest skupione wokół Dawidów. Czyli sług Boży, którzy chcą iść z Nim, którzy mają serca według Bożego serca. I wokół nich coś się tworzy, zamiar Boży. Służba się tworzy. I tak było właśnie z Jonatanem. Jonatan widział to, ale zrobił jeden błąd. Jonatan został w starym. Nie wyszedł do Dawida w niewygodę, w jaskinie, chodząc, błąkając się, bo to był czas Boga. I on był z tym odrzuconym, z tym, który musiał uciekać, z tym, który musiał się chronić i nie chciał zabić tego, który go gonił. On po prostu uciekał. I wierzył, że Bóg sprawi swą obietnicę. Prawdziwy sługa Boży trzyma się praw Bożych. Nie walczy z ludźmi. Zły sługa Boży walczy z ludźmi. Walczy ze służbami. Usuwa te służby swoim językiem, a jak może, to innymi rzeczami. Jest bardzo ważne, byśmy to zrozumieli. Jonatan został w starym, został w pałacu, a powinien przyłączyć się do tego, co słabe. Ludzie myślą, że przebudzenia będą w miejscach dużych kościołów. Ludzie myślą, że to coś musi być ludzkiego dużego. I mylnie jest mówione, że na przykład ci mają 1000 członków, tam się na pewno coś zacznie, bo mają 1000 członków. Bo Bóg wzbudził tą służbę, bo tam jest 1000 ludzi. Inni mówią, nie, no tam jest 20 tysięcy, to tam się coś zacznie. Niektórzy mówią, nas jest 1 milion katolików, to się na pewno tu zacznie. Każdy ma jakieś ludzkie spojrzenie, ale mało ludzi widzi, że Bóg w ogóle na te rzeczy nie patrzy. Kiedy dzisiaj widzisz ludzi takich jak Adams, czy Catherine Crick, czy inni, Hiok, to byli ludzie, którzy z kompletnego zera startowali służby. Nie mieli wokół nikogo. Po prostu zaczynali służbę i Bóg tak właśnie zaczyna. Jak Dawid, który po prostu musiał uciekać, został namaszczony na króla, a mimo to błąka się, a Bóg z nim jest. Kto w to wierzy, że może tak służba powstawać? Dzisiaj jest taka walka w Kościele często, niewłaściwe spostrzeganie, że coś musi być dużego, coś musi być znanego. A wielokrotnie jest tak, że służba jest tam, gdzie są ludzie Bogu oddani. Bóg używa ludzi oddanych. On nie patrzy na to, co jest wokół nich. On nie patrzy, ile ludzi masz, jakie zasoby masz. Bóg patrzy, czy ty jesteś Mu oddany. I On będzie cię prowadził nie po pałacach, On nie będzie cię prowadził po dużych kościołach. On będzie cię prowadził może po miejscach suchych, bezwodnych. Może, że nic nie ma. Będziesz w jaskiniach, na bezdrożach, nic urodzajnego nie będzie wokół ciebie. Ale ty jesteś z Bogiem, a Bóg z tobą. Zobaczmy na życie Dawida. Zobaczmy na życie Dawida. W księdze Ezechiela, kiedy jest mowa o milenium, jest mowa o Dawidzie. Jest mowa o Dawidzie. Ja szybko tam może wskoczę. Księga Ezechiela, 37 rozdział, zaraz po tej wizji suchych kości, nieco dalej, czytamy od wersetu 21, 37 rozdziału. Wtedy powiedz do nich, tak mówi Pan Bóg, oto wezmę Izraelitów spośród ludów, do których pociągnęli i zbiorę ich ze wszystkich stron i przyprowadzę ich do ich kraju. Dzieje się to na naszych oczach już od wielu lat. I uczynię ich jednym ludem w kraju na górach Izraela. I tu jest przeskok, bo jest powiedziane, i jeden król będzie nimi rządził i już nie będą tworzyć dwóch narodów i już nie będą podzieleni na dwa królestwa. Jest mowa o Dawidzie. Jesteśmy na przejściu tych dwóch rzeczy. Izrael jest zebrany i będzie zebrany w swojej ziemi w milenium, ale jeszcze jeden król nimi nie rządzi. I teraz dalej czytamy, 23 werset i dalej. I już nie będą się kalać swymi bożkami i wstrętnymi kultami i wszelkimi odstępstwami. Uwolnię ich od wszystkich ich wiarołomstw, którymi zgrzeszyli. Oczyszczę ich i będą moim ludem, ja zaś będę ich Bogiem. Sługa mój, Dawid, będzie królował nad nimi i wszyscy oni będą mieć jedynego pasterza. I żyć będą według moich praw i moje przykazania zachowywać będą i wypełniać. Będą mieszkali w kraju, który dałem słudze mojemu Jakubowi, w którym mieszkali wasi przodkowie. Mieszkać w nim będą oni i synowie i wnuki ich na zawsze, a mój sługa, Dawid, będzie na zawsze ich władcą. I zawrę z nimi przymierze pokoju. Będzie to wiekuiste przymierze z nimi. A mój przybytek pośród nich umieszczę na stałe. Mieszkanie moje będzie pośród nich, a ja będę ich Bogiem, a oni zaś będą moim ludem. I narody poznają, że ja jestem Pan, który uświęca Izraela, gdy mój przybytek będzie wśród nich na zawsze. Tu jest coś, co się zaczęło w zeszłym wieku, trwa i są rzeczy, jak na przykład królestwo Dawida, on będzie królował, to dopiero będzie. I Bóg będzie wśród swego ludu. Zobaczcie końcówkę Apokalipsy. Są przeskoki czasowe niesamowite. Ale jest mowa o Dawidzie. Zobaczycie za chwilę, że zajmiemy się kapłanem Sadokiem, o którym jest mowa również, kiedy jest mowa o świątyni. Czyli tu w Ezechielu pod koniec jest wymieniony Dawid, jest kapłan Sadok wymieniany. A kapłan Sadok żył w czasie Dawida. Jemu służył. To był jego arcykapłan. Dlatego jest wymieniony. I zwróćmy uwagę, że Dawid żył około 1000 lat przed naszą erą. Ezechiel prorokował około, rzucam ogólną liczbę, 600 lat przed naszą erą. 400 lat potem. I on mówi, że Dawid, który żył wcześniej, znowu będzie rządził. Dziś minęło następne 2600 lat od Ezechiela. Nastąpi zmartwychwstanie. I ci, którzy dobrze rządzili, dobrze się zajmowali sprawami Boga, wejdą do milenium. A więc wracam do Dawida i Jonatana. Jonatan pozostał w domu przy Saulu. Nie poszedł razem z nim. Niedługo traci życie. Dalej, kiedy zobaczymy na historię Izraela, w Księdze Wyjścia w 32 rozdziale jest mowa o Aaronie, który pozwolił zbudować złotego cielca, który niby wyprowadził ich z Egiptu, bo tak chcieli ludzie. Presja ludzi. Presja tego, co wygodne. Saul miał z tym problem. Aaron miał z tym problem. Wielu miało z tym problem. Pamiętacie 12 szpiegów z Księgi Liczb 13-14? Kaleb i Jozue by wśród nich, którzy byli wysłani do ziemi obiecanej. I co się dzieje? Wracają z informacjami i się okazuje, że lud się buntuje. Nie ma wiary w to, co Bóg mówił. Czy Bóg znajdzie wiarę, gdy przyjdzie? Ludzie zmieniają się jak chorągiewki. Bóg coś mówi, ale nie mówi, kiedy jest ciężko. Bóg mówił do Aarona, ale w momencie, kiedy ludzie napierali zbuduj, dałem cielca, ulega ludowi, tak? Za każdym razem ci, którzy są prowodyrami buntu, giną. Kiedy Mojżesz szedł z góry, Lewici stanęli po stronie Mojżesza i zabito dużą liczbę ludzi, którzy byli zbuntowani, którzy poszli za tym. Podobnie było za buntu, który wskrzesił kiedyś Korach, Natan, Abiram. Prowodyrzy z reguły od razu giną, ale zmanipulowani otrzymują szansę. Bo w sercu tego nie mieli, ale poszli za tym. Bóg przebacza, ale oni dopuścili rzeczy niewłaściwe. Czy jesteś osobą, która daje się manipulować ludziom? Czy słuchasz tylko Boga? Biblia nawet mówi tak, jeżeli jesteś złym przywódcą swego domu, ojcem domu, jakże możesz przewodzić Kościołowi Bożemu? Jeżeli nie potrafisz zarządzać własnym domem. Prosty przykład. Komu ulegasz? Dzieci tobą kierują, czy ty dziećmi kierujesz w życiu? Czy ludzie w kościele tobą kierują i mówią, co jest właściwe i nie? Czy ty słuchasz Boga i mówisz to, co jest właściwe od Boga? Kogo słuchasz? Czy robisz pod pretekstem tak zwanej miłości bliźniego zawsze to, co nie chcą? I nie mówisz prawdy, czy mówisz prawdę? To są pytania, na które musimy znać poprawne odpowiedzi. Musimy znać. I to tak, że jak budzony jesteś w nocy, w najgłębszym śnie, znasz odpowiedź. Od razu. Przyjrzyjmy się więc temu Sadokowi. Może najpierw przeczytamy ten fragment z Księgi Ezechiela. To jest 44 rozdział Księga Ezechiela. 44 rozdział, werset 15 i 16. Jednakże kapłani lewiccy, potomkowie Sadoka, którzy pełnili służbę przy moim przybytku, kiedy Izraelici odeszli ode mnie, ci mają zbliżać się do mnie, by mi służyć. I mają stać przede mną, by ofiarować mi tłuszcz i krew, wyrocznia Pana Boga. Mają oni wstępować do mego przybytku i mają zbliżać się do stołu mego po to, by mi służyć. Mają pełnić służbę przy mnie. Chciałem przypomnieć w wersecie 13, kiedy mówione było o lewitach, którzy nie mogli być kapłanami, jest powiedziane w wersecie 13 tak. Nie będą zbliżać się do mnie po to, by mi służyć jako kapłani. Nie będą dotykać rzeczy świętych i rzeczy najświętszych, ale poniosą swoją hańbę. Natomiast tutaj o potomkach Sadoka. Ci mają zbliżać się do mnie, by mi służyć i mają stać przede mną. Co za zaszczyt. Co za zaszczyt. Ci mają zbliżać się do mnie, by mi służyć i mają stać przede mną, by ofiarować mi tłuszcz i krew. Wyrocznia Pana Boga. 16 werset. Mają oni wstępować do mego przybytku. Widzicie? Do miejsca najświętszego. I mają zbliżać się do stołu mego po to, by mi służyć. Mają pełnić służbę przy mnie. To jest nasze przeznaczenie. I werset 23. I mają pouczać lud mój o różnicy pomiędzy tym, co święte, a tym, co nieświęte, a także o różnicy pomiędzy tym, co nieczyste, a tym, co czyste. W przypadkach spornych mają oni zasiadać w sądzie i mają rozstrzygać według moich ustaw. Mamy Dawida i mamy Sadoka. Tutaj w księdze Ezechiela, tak? Ja przypomnę, wracam do drugiej Samuela i zobaczcie, w 8 rozdziale są wymienione osoby najbardziej istotne w zarządzaniu państwem. Od wersetu 15 czytam do 17. Dawid panował nad całym Izraelem, wykonując sąd i sprawiedliwość nad całym swoim ludem. 16. Joab, syn Serui, był dowódcą wojska, Joszafat zaś, syn Achiluda, był kronikarzem. I teraz 17. Sadok, syn Achituba i Achimelek, syn Abiatara, byli kapłanami. Na pierwszym miejscu wymieniony Sadok. W sumie to przez dłuższy czas koło Dawida kręciło się dwóch kapłanów. To był Sadok i Abiatar. Abiatar pojawił się, kiedy jego ojciec wraz z jego rodem, Achimelek, został zamordowany przez Saula z całą grupą kapłanów za to, że udzielił pomocy Dawidowi, kiedy Dawid uciekał przed nim. Dawid wtedy przyszedł do świątyni właśnie i prosił Achimeleka o chleby. Otrzymał też miecz Goliata, tam złożony. I o tym się dowiedział później Saul i kazał wszystkich wymordować. Jedynie uciekł Abiatar. Schronił się i uciekł. Jedyny. Abiatar schronił się u Dawida od tego momentu. I Dawid mu obiecał, że jesteś pod moją ochroną. Abiatar, który był kapłanem, na zapytanie Dawida wskazywał, co ma czynić. I Bóg dawał mu odpowiedzi przez Abiatara. W pewnym okresie pojawił się Sadok. I tak jak widzicie tutaj, co przeczytałem, on został pierwszy wymieniony. Sadok. I jak przeczytamy dalej historię Sadoka i Abiatara, 2 Samuela 15, 23 i 24. Jest to moment, w którym nastąpił bunt Absaloma, jego syna, syna Dawidowego. Chciał zostać królem. Chciał przejąć władzę nad Izraelem. Kiedy to nastąpiło, Absalom ostatecznie ginie. Wiemy, że jego inny syn, który nazywał się Amnon, zgrzeszył z Tamar, która była siostrą Absaloma. I Absalom bardzo znienawidził Amnona i zabił go. Czyli syn Dawida ginie. Jeden, Amnon, Absalom drugi, a później jeszcze trzeci buntuje się przeciwko swemu ojcu, Adoniasz. Też ostatecznie ginie. Dlaczego oni wszyscy giną? Prowodyrem, początkiem całego nieszczęścia był sam Dawid. Był to grzech z Batszebą. Zamordował męża Batszeby, Uriasza Chetytem, ponieważ zobaczył tą kobietę, jak się kąpała ze swojego okna w pałacu. Zapałał do niej pożądaniem i tak dalej, wiecie jak to jest, i postanowił ją mieć. I niby nigdy nic, zrobił mały hokus pokus, jak to ludzie my potrafimy, jeżeli grzeszymy. Żeby to nie było widziane, oficjalne, zrobimy mały podstęp, wyślemy go na wojnę. Przecież to nie ja. A wysłał go specjalnie na wojnę w miejsce, gdzie największy był opór przeciwnika i było wiadome, że tam ginie mnóstwo ludzi. Więc zginął. I Bóg powiedział, zabiłeś go. To ty zabiłeś. Rękami bezbożnych. Tego zabiłeś. I na skutek tego morderstwa Zapadają wyroki. Bóg przebaczył Dawidowi. Ale konsekwencja grzechu była. I powiedziane było, miecz nie odejdzie od ciebie. Może jeszcze to wskoczę, zanim pójdziemy dalej. To jest 2 Samuela, 12 rozdział i werset 7 i dalej. To mówi Pan Bóg Izraela. Ja namaściłem cię na króla nad Izraelem. Ja uwolniłem cię z rąk Saula. Dałem ci dom twojego pana, a żony twego pana na twoje łono. Oddałem ci dom Izraela i Judy. A gdyby tego było za mało, dodałbym ci jeszcze więcej. 9. Czemu wzgardziłeś słowem pana, popełniając to, co złe w jego oczach? Zabiłeś mieczem Hetytę Uriasza, a jego żonę wziąłeś sobie za małżonkę. Zamordowałeś go mieczem Amonitów. Dlatego właśnie miecz, i tu jest ten wyrok, dlatego właśnie miecz nie oddali się od domu twojego na wieki. Albowiem mną wzgardziłeś, a żonę Uriasza Hetyty wziąłeś sobie za małżonkę. 11 werset. To mówi Pan, oto ja wywiodę przeciwnika przeciwko tobie nieszczęście z własnego twego domu, żony zaś twoje zabiorę sprzed oczu twoich, a oddam je twojemu bliźniemu, który będzie obcował z twoimi żonami wobec tego słońca. Uczyniłeś to wprawdzie w ukryciu, jednak ja obwieszczę tę rzecz wobec całego Izraela i wobec słońca. Dawid rzekł do Natana, zgrzeszyłem wobec Pana. Natan odrzekł Dawidowi, Pan odpuszcza ci też twój grzech, nie umrzesz. Lecz dlatego, że przez ten czyn dałeś wrogom Pana powód, by bluźnili, syn, który ci się narodzi, na pewno umrze. I tutaj, zobaczcie, Dawid nie miał zbyt wielu błędów życiowych, tak? Ale jego cechą było to, że on się nawracał. Jego cechą było to, że on szanował Boga. To było jedno z największych zachwiań w jego służbie, ten moment. I on miał konsekwencje. A wiecie, że w Kościele jest wielu wierzących, którzy nie dbają o wiele spraw Bożych i ponoszą konsekwencje swoich wyborów. I teraz zobacz, co tu jest powiedziane. Miecz nie oddali się od twojego domu. Patrzcie, ginie Amnon, syn. Ginie Absalom. Ginie Adoniasz. Bunt własnego syna Absaloma, a po jego śmierci inny syn, tylko z innej matki, Adoniasz, tak samo chce przejąć królestwo, identycznie jak Absalom. Miecz w rodzinie. Gdyby on właściwie postępował tutaj, gdyby tej sytuacji pożądliwości cielesnej nie wprowadził w czyn, błogosławieństwo i obecność Pana byłaby silniejsza na jego potomstwie. Ale zostało dopuszczone to zło, a przez to Bóg zapowiedział, ty tak zrobiłeś, tobie będzie uczynione. Mimo przebaczenia. Pamiętajcie, ci, którzy nie weszli do ziemi obiecanej, im przebaczono. 40 lat tułali się na skutek buntu, który przeciwko Bogu mieli. Im przebaczono, ale nie weszli do ziemi obiecanej. Aaron, który zgodził się na manipulację ludu, nie wszedł do ziemi obiecanej. Przebaczone. Nie wszedł do ziemi obiecanej. Konsekwencje są tego, co robimy. To nie jest tak, że po prostu Pan przebacza. Pan przebacza, zgadza się, i nam błogosławi od tego momentu. To jest podobne do tego, powiedzmy, ktoś w świecie ma żonę, a zgrzeszy z inną kobietą i się urodzi dziecko. To dziecko zostaje. Choćby ci Bóg przebaczył. Wracasz do swej żony, żyjesz z żoną, ale dziecko jest. To są konsekwencje. Tego nie możesz po prostu sobie tak wymazać. Bo co? Bo przecież Pan Bóg błogosławi, my nie jesteśmy pod przekleństwem, jesteśmy pod błogosławieństwem. Tylko, że ten, kto to mówi, nie rozumie, jak działa błogosławieństwo albo przekleństwo. Dlatego tak mówi. Jeżeli miałeś długi w swoim życiu, bo narozrabiałeś w swoim starym życiu, masz 100 tysięcy długu, 100 tysięcy złotych, bo różnym ludziom jesteś winien, to jeżeli uwierzyłeś, to co? Raptem nie masz długu? O, jestem błogosławiony. Nie ma długu? Nie, on nadal jest. Twoje błogosławieństwo polega na tym, że masz się uporać z długiem przy pomocy Boga. Na tym to polega. Ale konsekwencja jest w twoim życiu, pozostaje. Tu jest duże pole ignorancji, niestety, w ciele Jezusa Chrystusa. Bardzo duże. Ludzie mówią, są błogosławieni i tylko błogosławieni. Więcej, przez te hasła nie rozumieją, że jeżeli zrobią coś złego albo ignorują tak zwany grzech, bo mówią, że oni nie grzeszą, oni są sprawiedliwi, oni już nic nie zrobią i nie czuwają nad sobą i ponoszą konsekwencje lekkomyślności, bo jednak zrobią grzech, jednak im nie wyjdzie i wtedy im się oczy otwierają, ale to już się stało. To się już stało. Dlatego zobaczcie, mądrość nas uczy. To, że jesteś błogosławiony, tak, ale nie bądź niemądry. Zrozum, co to znaczy być błogosławionym. Konsekwencja jest konsekwencją. Kiedy Dawid zgrzeszył, Bóg powiedział, zgodnie z Bogiem Sprawiedliwym, on przebacza, jest miłosierny, ale co? Sprawia pewne skarcenie jako skutek sprawiedliwości. Coś się dokonuje na skutek tego, co się dokonało. I musimy to rozumieć. Jeżeli ty jako chrześcijanin postępujesz źle w jakiejś dziedzinie, to nie mów, że jesteś błogosławiony i bez względu na to, co zrobisz, będziesz super. Bo będzie źle, jeżeli zło robisz. Po prostu tak to działa. Więcej, jeżeli pozostaniesz w tym, może to mieć skutek dla ciebie i może dla twojego potomstwa i może miejsca, w którym przebywasz, może dla ciała Chrystusowego. Więc wszystko ma znaczenie. I kiedy Dawid zgrzeszył, widzimy konsekwencje. Jest powiedziane, że ty to zrobiłeś w skrytości. Twoja pożądliwość sprawi, że ktoś, kto jest w twojej rodzinie, nie z zewnątrz, w twojej rodzinie, wystąpi przeciwko twojemu łożu. I tak było. Jak czytacie nieco później, w 15 rozdziale drugiej księgi Samuela, tam jest mowa o tym, jak Absalom dopuścił się grzechu wobec Dawida, wziął sobie wszystkie jego żony i specjalnie zrobił to na słońcu, na tarasie, czyli wobec słońca. Dokładnie spełniło się to słowo. Absalom był człowiekiem bardzo pysznym, bardzo twardego serca i bardzo takim zadufanym w sobie. On po prostu dążył do celu wszelkimi środkami. I po tym grzechu, że aż Dawid musiał opuścić Jeruzalem i uciekać, kiedy wrócił po tym grzechu Absaloma z jego żonami, już się więcej do nich nie zbliżał. Jest powiedziane, że wszystkie 10 nałożnic, które on miał, wszystkie żony, zostały odstawione do domu, miały opiekę i tak dalej. Nigdy już więcej się do nich nie zbliżał. Wyciągnął jakąś lekcję, co to znaczy cielesność i pożądliwość. Zobaczył, że jego własny syn wszedł w te same rzeczy. Najpierw Amnon, pożądliwość, Absalom i kiedy zorientował się, jakie zło spowodował jego grzech cielesności, pożądliwości seksualnej, że to wpłynęło na jego potomków, nie chciał więcej z nimi współżyć. Ciekawe. Uczył się Dawid, wyciągał wnioski. Stawał się bardziej zrównoważony w tych dziedzinach, tak? Wzrastał. I teraz wrócę do Abiatara i Sadoka. W 2 Samuela, 15 rozdziale i w wersecie 23-24 jest napisane, że kiedy Absalom przyjmował władzę, a Dawid uciekał z Jeruzalem, to Sadok i Abiatar byli z nimi. Chciałem na to zwrócić uwagę. Czytam. Cała okolica głośno płakała, gdy lud przeciągał. Król przeprawił się przez potok Cedron, a cały lud przechodził. Był tam i Sadok, a razem z nim wszyscy lewici, którzy nieśli Arkę Przymierza Bożego. i postawili Arkę Bożą, zaś Abiatar cofnął się, aż cały lud wyszedł z miasta. Ostatecznie król postanowił, że Sadok i Abiatar mają wrócić do miasta, czyli być niejako przy Absalomie zbuntowanym, ale chodzi o to, że oni byli gotowi, oni chcieli iść, oni pragnęli iść razem z Dawidem. To ma ogromne znaczenie, dlatego Abiatar od początku dobrze szedł. Kiedy zabito jego ojca i jego ród i on przystąpił do Dawida, kiedy Dawid był samotny i ludzie zaczęli się do niego dołączać, to Abiatar tam właśnie z nim był. Sadok też mu służył. Warto sobie o tym czytać, żeby rozumieć, jak istotną rzeczą jest podejmowanie dobrych decyzji i to, że tak powiem, na gorąco. Bo w takich czasach żyjemy. Żyjemy w takich czasach, że decyzja goni decyzję. I ty musisz po prostu być w modlitwie, żeby właściwe decyzje podejmować. Żeby używać właściwe słowa. Jest to bardzo ważne. I właśnie jak czytacie życie chociażby właśnie Dawida, to widzicie, ile on musiał decyzji w życiu podjąć, właściwych, a wokół niego ludzie podejmowali złe decyzje często. I konsekwencje były. Jeżeli Dawid zrobił coś niewłaściwego, tak jak na przykład z Batrzebą, też jest konsekwencja. Ale jego serce było dla Boga. On się szybko nawracał. On był przy Bogu. A byli tacy, którzy po decyzji trwali w złym. I właśnie chciałem dać przykład tutaj, że kiedy jego drugi syn zbuntował się, Adoniasz, Absalom był pierwszy, a Adoniasz drugi, czytamy o tym w pierwszej królewskiej, w pierwszym rozdziale, widzimy, że w tym momencie Abiatar podejmuje złą decyzję. Tych dwóch kapłanów, Abiatar i Sadok, rozchodzą się na przeciwległe bieguny. Długi czas służą razem, ale nadchodzi moment, w którym Abiatar niestety nie pilnuje serca tak, jak powinien. Dzisiaj w Kościele jest podobnie. My nie możemy sobie pozwolić na to, żeby kiedyś przysnąć sobie. My musimy być cały czas czujni. To jest bardzo ważne. Bóg nas powołał do relacji z Nim i do bycia czujnym. Nie pozwalaj sobie, żeby cielesność ciebie ogarnęła, żebyś stracił z oczu to, co mówi Pan. Dbaj, byś Go słyszał każdego dnia. Ja przeczytam tą historię. Pierwsza Królewska, pierwszy rozdział, 5 werset i dalej do 8. Wtedy Adoniasz, syn Hagity, no to jest syn Dawida w gruncie rzeczy, zaczął się wynosić. Ja będę królować. Dlatego zaopatrzył się w rydwan jezdnych i 50 gońców. Zwróćcie uwagę, Absalom robił dokładnie to samo. Rydwany, gońce i tak dalej. To samo. A ten tu mówi, ja będę królować. A wiemy, że Bóg powiedział do Dawida, Salomon będzie po nim. I wszyscy wiedzieli. No ale co? Ja będę królować. Znacie takie dziecięce ruchy naszych dzieci chociażby, kiedy ty wiesz, że dziecko robi coś złego, coś niewłaściwego i ono coś tam powtarza. Ty czujesz, to jest niewłaściwe, ale dziecko powtarza. A matka czy ojciec nie reagują na te powtarzające się błędy. Nie ma reakcji. To jest właśnie to, że my nie wychowujemy wtedy, tylko zostawiamy, rzecz niech się rozwija. Kiedy ona osiągnie pewien pułap i nie będzie reakcji, będzie bomba, tak? I tutaj właśnie jest podobnie. On po prostu sobie tak mówił. Ja będę królować. Jestem synem króla. Będę królować. I co? Zaczął w to wierzyć. I zaczął to realizować. Zobaczcie. Dlatego zaopatrzył się w rydwan jezdnych i 50 gońców, którzy go poprzedzali. Ojciec zaś nigdy go nie skarcił. Dawid. Za to ja będę królował. Ojciec zaś nigdy go nie skarcił. Specjalnie to jest napisane, bo to jest przyczyna. Dopuszczone to zostało. Ojciec go zaś nigdy nie skarcił. Uwaga, to skarcił można też tłumaczyć, doprowadzić do refleksji. Co ty robisz, tak? Nigdy go nie skarcił, mówiąc, czemu to czynisz? A więc nie skarcił go, nie doprowadził do refleksji, mówiąc, czemu tak czynisz, albo to czynisz. Gdyż był on również nadzwyczajnej urody, którego urodziła po Absalomie. Absalom był z innej matki, tak? A tutaj jest z innej matki Adoniasz. I był tak samo urodziwy jak Absalom. Absalom sobie stworzył też rydwany, też biegali przed nim i też chciał królować. Widać, bardzo blisko jabłko pada koło tej jabłoni, nie? Bardzo blisko. Adoniasz dokładnie podobnie myśli. I Dawid jeszcze jest, ale już jest u końcu życia. I czytamy w wersecie 7. Adoniasz namówił Joaba, syna Serui i kapłana Abiatara, aby mu pomagali. Ale kapłan Sadok i Benajasz, syn Jojady, prorok Natan oraz Shimei i Rei, jak też bohaterowie Dawida, nie sprzyjali Adoniaszowi. Czyli zobaczmy, zaczynają się tworzyć dwie grupy. Spiskowcy i ci, którzy są przy prawowitym królu. Czyli można powiedzieć w prawowitej służbie, tam, gdzie Bóg się po tej linii porusza. Ale ktoś został zwiedziony. Abiatar został zwiedziony. Joab, dowódca jego wojsk, Dawida, został zwiedziony. I oni zaczynają iść za Adoniaszem. Czary podobne do czarów, które odprawiał Absalom. Podobne obietnice, podobne pokusy. I co się dzieje? Oni odchodzą, opuszczają Dawida. A więc Abiatar opuszcza Dawida. Natomiast kapłan Sadok, jest powiedziane, pozostaje przy Dawidzie. I tu jest to rozdzielenie. Czyli zobaczcie, można długi czas w życiu postępować właściwie, we właściwą stronę podążając, jednak w którymś momencie tracisz czujność. W którymś momencie coś się zaczyna dziać, zaczynasz podejmować złe wybory. Chciałem na to zwrócić uwagę, żebyśmy nie byli tymi, którzy mówią, mnie to nie spotka. To jest rodzaj pychy. Że ja jestem tak pewny, że nie jestem czujny. Za tym stoi to. Nie jestem czujny. Ponieważ co? Ja nie wierzę, że coś mnie może spotkać. Rozumiemy? Nigdy nie mów, że coś się nie spotka, bo nie wiesz, w jakim stanie, w jakich okolicznościach będziesz. Powiem, to jest złe wyznanie. My powinniśmy raczej mówić, będę starał się chodzić drogami pańskimi. Pragnę dróg pańskich. Będę chciał trwać na tych drogach. Wiecie, o co mi chodzi? Zwróćcie na to uwagę, żeby nie mówić, to mnie nie spotka, jest w takiej pozycji, ja już jestem z Panem, ja już wiem, o co chodzi, ja już znam prawdę. Tu jest nieznajomość świata duchowego, nawet ignorancja ukryta. Po prostu ja już tak wzrosłem, że mnie to nie spotka. To jest pycha. To jest to, że ja nie doceniam przeciwnika, albo inaczej lekceważę. Ja nie mam się przejmować za bardzo przeciwnikiem, bo Bóg jest większy, zgadza się, ale ja nie mam lekceważyć, bo my się zmagamy przeciwko siłom ciemności. Ile razy mamy myśli? Ile mamy razy pokusy? Niewłaściwe rzeczy się dzieją. Co to jest? To jest wojna duchowa. A ile razy wybierasz właściwie? A ile razy niewłaściwie udało ci się wybrać? Wierzę, że w miarę upływu czasu coraz więcej wybierasz właściwie. Oby tak było. Ale pamiętajmy o tym, żeby mieć tą właściwą postawę, że wiem, wróg jest, ale nie myślmy, że nam się nic nie może przydarzyć albo nas coś nie spotka. A skąd wiesz, w jakich okolicznościach będziesz? Jeżeli masz taką pewność, może się okazać, że przyjdzie okoliczność i twoja wiara będzie dosłownie w gruzach, ponieważ budowałeś na piasku, w tej dziedzinie. Myślałeś, że dasz radę. Okazało się, że nie. A dlaczego? Ponieważ ta wiara nie była na Panu zbudowana, wierzę w Niego, w moc Jego, w siłę Jego, w zdolności Boże, w mądrość Bożą. Nie na tym budowałeś. Budowałeś na tym, kim Ty jesteś. Mianowicie, mnie to nie spotka. Ja jestem w takim miejscu, że mnie to nie spotka. Uważajmy na to. Bądźmy ludem mądrym, który wierzy w Boga, a sam może zrobić błędy. Spójrzmy na życie Dawida. Spójrzmy na życie Abiatara. Wiecie, i dzisiaj w czasie, kiedy tak ważne losy się dokonują, kiedy niedługo będzie Antychryst już działał, kiedy będzie nierządnica Babilon, kiedy będzie fałszywy kościół w akcji i ludzie muszą się opowiedzieć, czy będą w tym prawdziwym kościele, który będzie, uwaga, na pustyniach, który będzie gdzieś przechodzi z miejsca w miejsce, jak Dawid, który był goniony. Tak samo będzie dzisiaj w tych czasach, a będą tacy, którzy będą chcieli mieć ładny, wygodny budynek. Będą też tacy, którzy będą chcieli być w wygodnej teologii, którzy będą chcieli być w miejscach, gdzie inni powiedzą, słuchaj, ale przecież ty dobrze idziesz, gdzie ty tam biegasz, gdzie ty szukasz czegoś. Po prostu ktoś ci będzie coś mówił, a ty nie będziesz słuchał Boga, tylko ludzi. Tak będzie. My jesteśmy w tym czasie. Dlatego jest to ważny czas, żeby wybierać właściwie, żeby wybierać Boga. Dlatego przeczytam jeszcze raz z Księgi Ezechiela. 44 rozdział od wersetu 15. Jednakże kapłani lewiccy, potomkowie Sadoka, którzy pełnili służbę przy moim przybytku, kiedy Izraelici odeszli ode mnie, ci mają zbliżać się do mnie, by mi służyć i mają stać przede mną. Ci, którzy wybierają właściwie, ci, którzy wybierają właściwie, ci, którzy do końca trwają przy Bogu, ci zwyciężają. Nie miłują swego życia, nie miłują swej duszy, aż do śmierci. Zwyciężają, są z Bogiem. Słuchajcie, to jest bardzo ważne, do końca trwać przy Bogu. Nigdy nie poprzestawać na laurach. Ja coś wiem, ja coś osiągnąłem, ja teraz zostałem królem Izraela, ja teraz mam służbę apostolską, ja teraz mam namaszczenie ku uzdrawianiu, ja teraz jestem kimś. Nigdy na tym nie budować. To ciebie zniszczy. To, na kim musisz budować, to jest Bóg. Być przy Nim blisko. Jeżeli jesteś przy Nim blisko tu, będziesz przy Nim blisko po drugiej stronie. Dzisiaj się decyduje, gdzie będziemy w milenium i gdzie będziemy w wieczności. Jak blisko Boga będziemy kroczyć. To jest bardzo ważne. Ja wiem, że to nauczanie daje nam pewną świadomość, jak ważne są nasze wybory i że my musimy trwać bez względu na to, jak, uwaga w cudzysłowie, wielki sukces w służbie osiągnąłeś. Wielokrotnie bywa tak, że chrześcijanie porównują się. Ile to ludzi w kościele mają? Jaki to wpływ mają? Ile to już zewangelizowali? Że mają ponad 100 tysięcy lajków albo subskrypcji na YouTubie? I tym się mierzy służbę dzisiaj, niestety. Zgadza się, że niektórzy wspaniale służą i mają 100 tysięcy lajków albo tam subskrybentów, jakkolwiek. Ale pamiętajmy, to są zewnętrzne tylko czynniki. Natomiast to, co nas interesuje dzisiaj, to jest to, że musimy zrozumieć tych ludzi, tych gwiazd, które dzisiaj mają dużo, nie wiem, subskrybentów, polubień na Facebookach i tak dalej. Tego jest dużo, ale pamiętajmy, Bóg nie patrzy na to. Przypomnijcie sobie Dawida, który po prostu poruszał się po miejscach pustynnych, gdzieś po bezdrożach, a Bóg był z nim. Każda służba rodzi się w bólach, w sensie takim, że masz sprzeciwy. I pamiętajcie, nawet gdy będzie twoja służba bardziej znana, to jest większa pokusa, by Pana opuścić. Ponieważ będziesz znany. Przyjdą ataki. Kiedyś nie byłeś znany. Teraz powiedzmy, jesteś znany. Będą inne ataki. Oprócz zwykłego trwania w Bogu, które zawsze było, teraz jesteś znany jeszcze do tego. Ten problem miał Saul. Kiedy stał się znany, chciał zachować swoją pozycję. Chciał zostać królem. Nieważne, kogo to życie będzie kosztować. Wszyscy przeciwnicy mają zginąć. Ja będę królem. Uważajmy na to. Bóg będzie używał nas. I to w rozmaity sposób. Nie liczy się ilość, słuchajcie, ilość lajków i tego wszystkiego. Nie liczy się to wszystko. Liczy się wierność. Dawid był królem, o nim Ezechiel wspomina. W tym czasie był Sadok, też Ezechiel o nim wspomina. Te służby były od Boga. Ci ludzie byli od Boga. O Sadoku de facto zbyt wiele nie czytamy. Był wiernym sługą. Ale czytasz w Ezechielu. Jest wymieniony. I pamiętajmy o tym. Nie musimy być znani. Ważne, że wiernie służymy. Niech nigdy nam nie przyjdzie coś do głowy takiego, że musimy być znani. Albo służba ma być znana. Bardzo wielu chrześcijan niestety, ale popada tu w pułapkę. Ponieważ myślą, że w ten sposób Bóg działa. Albo to błogosławi, nazywają jakkolwiek. Bóg błogosławi tobie i twojej służbie już dziś. Kiedy jesteś może sam, kiedy może jeszcze nic nie masz, jakiegoś wielkiego wpływu, ale chodzisz z Bogiem. Dzisiaj Bóg cię już może używać, kiedy z Nim po prostu przebywasz. Modlisz się według Jego woli. Trwasz w Nim. Rozpoznajesz chwile, czasy. Rozpoznajesz to, co masz robić dziś, w najbliższym czasie. Jesteś w żywym Kościele. Tam, gdzie szukają Pana w sposób właściwy. Także pozostańmy w Bogu jak należy. Służmy Bogu jak należy. Pamiętając, że ostatecznie będzie różny dostęp do Ojca. Będziemy się różnić. Dlatego walczmy, by zwyciężyć. Walczmy, żeby być pierwszymi. A żeby być pierwszymi, trzeba być ostatnimi. Amen.